Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jak Państwo widzicie, sytuacja jest rzeczywiście taka, jak w czasie spowiedzi przedświątecznych, tak? Kiedy jakiś czas temu przed świętami Bożego Narodzenia spowiadałem, to był dyżur od godziny 16, ten taki dwugodzinny nasz. W pewnym momencie się zorientowałem, że miało być nas trzech. W konfesjonale byłem sam, moi dwaj bracia nie dotarli i przyszła pani, która może jest na sali i na początku, zanim jeszcze rozpoczęła spowiedź, więc to mam nadzieję, że nie była tajemnica, powiedziała: jestem strasznie zdenerwowana, ojcze, bo was jest tylu w klasztorze, a tylko ojciec siedzi. No ja powiedziałem: wie pani, przepraszam, proszę o wybaczenie. No taki słaby klasztor, my jesteśmy wszyscy dotknięci słabościami. Proszę o przebaczenie. Tak się zaczęła ta spowiedź jeszcze przed wyznaniem grzechów. Ta pani się uśmiechnęła i mówi: no przebaczam. Potem się okazało, że jeden z braci był złożony boleścią, bo akurat go dopadła grypa i nawet była tak silna, że nie zdążył poprosić o zastępstwo. Pewnie się zablokował w toalecie. A drugi po prostu utknął w korkach i nie miał komórki, nie miał jak zawiadomić, że nie dojedzie. No to są takie realia, właśnie też dzisiaj się z nimi spotykamy. Okazuje się, że ta sala jest zbyt mała. Ja się czuję dosyć mocno poruszony i cieszę się z tego spotkania. Właściwie ono jest poświęcone przeżywaniu spowiedzi. Trochę ta historia i ta anegdota z początku już też jakoś wskazują kierunek naszego rozważania. Bardziej o przeżywaniu spowiedzi, nawet aniżeli o jej aspektach doktrynalnych. Na początku, tutaj będą się powtarzały pewne wątki, przepraszam tych, którzy może przychodzą na 11.30, ale pozbierałem pewne rzeczy, które mówiłem na kazaniach, tak żeby ułożyć to w całość. Na początku chcę przywołać dwóch takich moich patronów spowiedzi. Znowu też nie przez przypadek, zaraz się wytłumaczę, to są dwaj moi nieżyjący współbracia z klasztoru krakowskiego. Jeden to ojciec Ambroży, a drugi to ojciec Władysław. Nie pamiętam kiedy ojciec Ambroży jako klerykom, czy może mi jako klerykowi, właśnie też nie pamiętam w jakich okolicznościach to się stało, może na korytarzu klasztoru krakowskiego, to taki duży korytarz, kiedyś mój tato tam wszedł i stanął i mówi: trzy, cztery. Ja mówię: co tato, o co ci chodzi? Mówi: trzy maluchy by się tu zmieściły. Nie, cztery, mówi. Tak zmierzył szerokość korytarza klasztoru krakowskiego. Być może tam właśnie ojciec Ambroży kiedyś nas spotkał, mnie spotkał i mówi: pamiętajcie, że jak będziecie spowiadali, to właściwie w momencie po udzieleniu rozgrzeszenia należałoby wyjść z konfesjonału i ucałować dłoń tego, którego przed chwilą rozgrzeszaliście. I to, jak mówię, trochę jak z historiami ważnymi dla nas, naszych przekazów rodzinnych, nie pamiętam, kiedy on mi to powiedział, zostało tak, że ciągle trwa, że właściwie nie ma możliwości takiego czegoś, zrobić coś takiego, no właśnie, bo często są kolejki, ale tak by należało uczynić. A ojciec Władysław posłużył mi jako inspiracja do tytułu tego spotkania dzisiejszego, bo kiedyś na salce rekreacyjnej właśnie tak on miał zdolność opowiadania dowcipów na swój własny temat również, miał taki specyficzny głos, tak też okulary tak specyficznie poprawiał cały czas na nosie nerwowym ruchem i mówi: tak mówił, śni mi się, że spowiadam, budzę się, rzeczywiście spowiadam. To są dwaj moi patroni spowiadania. Szacunek, bo to jest ojciec Ambroży, on to przekazał, i poczucie humoru. Strasznie ważne. Przywołuję ich również dlatego, żeby pokazać w kontekście życia wspólnego, które ma dużo też wspólnego z życiem małżeńskim, z jakimkolwiek życiem, ale może szczególnie z małżeńskim, ponieważ ojciec Ambroży i ojciec Władysław to byli ogromnie trudni bracia. Bardzo trudni bracia na co dzień. Ambroży przyprawiał o białą gorączkę każdego przełożonego, ponieważ zajmował się ubogimi. Zresztą Władysław też, no to ciekawe. Oni obydwaj. A Ambroży w taki sposób się zajmował, że wynosił kotlety schabowe z refektarza i najczęściej my mamy takie kieszenie tutaj w habitach, to on wkładał te kotlety tak, żeby przeor nie widział, pod szkaplerz, więc miał potem cały wytłuszczony, chociaż owijał serwetkami. Bracia mówią, że kiedyś na salwę Regina, jak był skłon, to on się pochylił, ten kotlet wyjechał. I rozdawał te kotlety ubogim. Władysław z kolei też miał coś takiego, że jak mówili o nim, wszystkich cyganów z Krakowa sprowadzał i też na furcie im posługiwał. No właśnie z Ambrożym było trudno się porozumieć na co dzień, był nadwrażliwym człowiekiem rzeczywiście. Natomiast ojciec Władysław no też nie był dla nas zbyt łatwy, był sekretarzem studiów naszych, jeden z moich najbliższych przyjaciół, zawdzięcza jemu przedłużenie oczekiwania na śluby wieczyste w wyniku takiego bardzo nieprawdziwego oskarżenia. I dlatego o tym mówię, bo no właśnie to tak trochę jest, że ludzie, którzy niekoniecznie tak na co dzień są święci, mogą się stać bardzo ważni, mogą się stać patronami, właśnie oni się stali obydwaj patronami mojego spowiadania, chociaż ja ich właśnie nie lubiłem ich na co dzień, to tak można powiedzieć, to było bardzo złożone, to nie było proste. I może dlatego warto ich pokazywać, ponieważ oni sami jakby są też dowodem na to, że potrzebujemy spowiedzi. No, że to rzeczywiście tak jest. I taki punkt wyjścia następny to jest, do tego rozważania, to jest tytuł miesięcznika naszego W drodze, który pojawił się w lutym, mianowicie, czy ja się dobrze spowiadam. Tak sądzę, że dla większości z nas to w jakiejś mierze jest inspiracja do tego, żeby dzisiaj tutaj przyjść, żeby się spotkać, żeby się przyglądać sakramentowi spowiedzi. A zatem to pytanie, czy ja się dobrze spowiadam, tak? Możemy sobie spojrzeć w swoje własne wnętrza, historię i się zastanowić, czy się pojawia w nas takie pytanie. Mam wrażenie, być może się mylę, że to pytanie się wiąże często z czymś, co nazywam nieustannym niezadowoleniem. Mówię, to jest konferencja o przeżywaniu spowiedzi, dlatego też od samego początku takie wątki egzystencjalne. Skąd mi się wzięła ta nazwa, nieustanne niezadowolenie? Otóż wzięła mi się z takiej książki, ja tu przyniosłem kilka książek, żeby pokazać, skąd czerpię inspirację. To jest książka zatytułowana Wyrwane strony. To nieżyjący już malarz o nazwisku Józef Czapski, związany z emigracją, mieszkający przez wiele lat w Paryżu, współtworzący kulturę paryską. Taka no, piękna i szlachetna postać, właśnie malarz, ale i pisarz, człowiek kultury, przez wiele lat nieobecny w Polsce za czasów komunizmu. Pierwsza jego książka, która się pojawiła, gdy byliśmy klerykami w 80-tych latach, nosiła tytuł Patrząc. To były jego eseje na temat malarstwa i pisania. Natomiast Wyrwane strony to są fragmenty dzienników. To dlatego ważne, bo tam on odsłania właśnie swoje przeżywanie malowania. I to, co mnie zadziwiło, kiedyś też o tym wspominałem na kazaniu na początek Bożego Narodzenia, to, że on jest nieustannie z siebie niezadowolony. Że właściwie co kolejny zapis pojawiają się takie słowa, to nie tak. To moje malowanie to nie tak, znowu nie tak, znowu nie trafiłem, znowu nie mam natchnienia, to znowu nie jest wizja, chciałbym malować tak jak kiedyś. Aż wręcz mnie to zadziwiło i taki dialog zacząłem stoczyć z panem Józefem Czapskim. Mówię, panie Józefie, no jak to możliwe, że pan był tak wielkim malarzem, a tu jest nieustanne niezadowolenie. Tak, i być może, że to tak z nami też jest, że mamy nieustanne niezadowolenie dotyczące naszych spowiedzi. Józef Czapski mówi, że na przykład jedną z największych bolączek malarza, podejrzewam, że twórcy w ogóle, też pewnie muzyka, pisarza, tak samo rodzice uważam, że są twórcami, są artystami, wszyscy w jakiejś mierze jesteśmy artystami, to jest pytanie, kiedy skończyć? Także podobno to jest tak, że można ten obraz obraz olejny tam wycierać i go nieustannie poprawiać, tak? To jest takie doświadczenie, które się wiąże właśnie z tym nieustannym niezadowoleniem. I dlatego pokazuje, że to jest w jakiejś mierze wspólne, chociaż mogę się mylić, ponieważ no, w jakiejś mierze właśnie to, co mówię, dotyczy i doskonalenia spowiedzi, tego nieustannego niezadowolenia, czy pytania o to, czy ja się dobrze spowiadam. I tutaj to, co wydaje mi się bardzo ważne i bardzo potrzebne w odpowiadaniu, czy w próbie odpowiadania na to pytanie, czy ja się dobrze spowiadam, to jest coś, co nazywam potrzebą kontemplacji. Tak jak właśnie nazywała się pierwsza na rynku polskim książka Józefa Czapskiego Patrząc, tak? To znaczy, że trzeba dużo patrzeć. Dlaczego? Ponieważ tak do mnie dotarło, gdy się przygotowywałem, że to jest najbardziej delikatny sakrament. Proszę zobaczyć, że żaden inny sakrament nie jest tak delikatny jak sakrament spowiedzi. Komunia święta, no przyjmujemy, tak, ciało Pana Jezusa, to jest chwila, tak, na rękę, na język, to jest moment spotkania z księdzem, mówimy tylko amen. Chrzest święty, no nic nie mówimy najczęściej, płaczemy, bo jest nam nie najlepiej, jak nam polewają główkę, tak. Sakrament małżeństwa, no tutaj dużo jest przeżyć, jest dużo emocji, podobnie jak sakrament święceń kapłańskich. Pamiętam, kiedy położyliśmy się na dywanie podczas śpiewania litanii do wszystkich świętych, to serce mi tak waliło, że myślałem, że wyskoczy ze mnie, tak byłem przejęty. Ale to są emocje, ale tam nie ma czegoś takiego jak odsłanianie własnego wnętrza tak bardzo do końca. I w tym, co jest dla człowieka właśnie najtrudniejsze i najbardziej intymne, najbardziej własne. W tym, co dotyczy własnej niedoskonałości, czy własnego grzechu, czy własnej słabości, tak? A zatem z tego właśnie względu właściwie trzeba byłoby wokół sakramentu spowiedzi, kiedy o nim mówimy, chodzić na palcach. Bardzo na palcach. Widzieliście Państwo, że kiedy ja zacząłem opowiadać tą historię z tego spowiadania przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy sam siedziałem w konfesjonale, chociaż miało być nas trzech, zatrzymałem się mówiąc, prawda, że jest tajemnica spowiedzi. Jeszcze na dodatek mamy ten moment, prawda, że na przykład ja mogę używać pewnych przykładów, ale no, kiedy robię to w takim gronie, no to już zupełnie praktycznie nie powinienem się odwoływać do tego, co się wydarza podczas spowiedzi, bo niektórzy z Was się spowiadają u mnie. O niektórych wiem, o niektórych nie wiem, bo nie poznaję przez kratki na przykład konfesjonału. W związku z tym mamy mnóstwo tutaj takich rzeczy, które zapraszają nas do bardzo spokojnego spoglądania i powiedziałbym bardzo powolnego patrzenia, gdzie trzeba ogromnie dużo czasu. Właśnie kiedy mówimy o pytaniu o to, czy ja się dobrze spowiadam, kiedy zaczynamy dotykać czegoś takiego, co wydaje mi się nieustannym niezadowoleniem, co wydaje mi się dotykać pragnienia doskonalenia spowiedzi. To jest trochę tak, że użyję przykładu, jak ze znajomą siostrą z klasztorów świętej Anny, to są nasze siostry dominikanki, mniszki, to jest taka siostra, która się zajmuje chorymi siostrami, też kiedyś na kazaniu na 11:30 wspominałem, cytowałem jej list dotyczący umierania jednej z sióstr, odchodzenia z tego świata. To akurat był taki dla niej trudny czas, bo wtedy trzy siostry były obłożnie chore i akurat tak jedna po drugiej odchodziła z tego świata. I rzeczywiście to są niezwykle ciężkie doświadczenia. I ona napisała właśnie, czy opowiedziała, jak to kiedyś troszeczkę słońce wyszło, taka wiosna może mocniejsza niż dzisiaj nawet, i wtedy już zmęczona posługiwaniem przy siostrach, wyszła do ogrodu i siadła obok swojego ulubionego drzewa, oparła się o to drzewo, bo mysz tak lubi sobie siąść przy drzewie, tak się wygrzewać w słońcu, zamknęła oczy. Nie wie, czy zasnęła, może się chwilkę zdrzemnęła i w pewnym momencie usłyszała śpiew ptaka, tak, że sobie tam coś śpiewać, świergoli. No i tak się przejęła, myśli sobie, ma zamknięte oczy, otworzę oczy, zobaczę, gdzie on siedzi. Ale pomyślała, że muszę otwierać bardzo delikatnie, nie mogę się ruszać, muszę wstrzymać oddech, dlatego żeby go nie spłoszyć. No i otworzyła oczy i okazało się, że ten ptaszek siedział na jej kolanie. Tak, ona go nie czuła. I wydaje mi się, że doświadczenie spowiedzi to jest taki ten właśnie drżący mały ptaszek, którego jeżeli chcemy zobaczyć, to musimy wstrzymać oddech. To musimy otwierać oczy bardzo powoli, bo on jest płochliwy. Bo on jest mały, jest piękny, tak, ale rzeczywiście bardzo łatwo go przestraszyć, bo człowiek w relacji do małego ptaszka no po prostu jest wielki, jest ogromny, jest potężny. A zatem stąd coś takiego, co nazywam potrzebą kontemplacji, takiego wstrzymania oddechu i bardzo spokojnego patrzenia. Tak patrzył Jezus. On tak spoglądał. Wydaje mi się, że bardzo często wstrzymywał oddech. I może najbardziej ujawnia się to w Ewangelii, którą nazywamy spotkaniem z ubogą wdową. Jeżeli pamiętacie, to był taki dzień, kiedy Jezus po jednej z kolejnych swoich kłótni z faryzeuszami i z uczonymi w piśmie, to byli tacy jego bardzo bliscy przyjaciele, w związku z tym ciągle się z nimi kłócił, bo pomiędzy bliskimi osobami często się tak wydarza. Po jednej z takich kłótni Jezus usiadł naprzeciwko skarbony świątynnej i zaczął się przyglądać właśnie, jak ludzie wrzucają do skarbony swoje dary na rzecz świątyni. I pamiętamy, że w pewnym momencie pojawiła się wdowa, uboga kobieta, która wrzuciła dwa pieniążki. Dwa pieniążki to bardzo mało. Tak się dowiadujemy ze słów Jezusa, który komentuje to zdarzenie i mówi pozostałym apostołom słuchającym, że ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej. Ponieważ ona wrzuciła wszystko ze swojego niedostatku, ze swojego ubóstwa, natomiast pozostali wrzucali z tego, co im zbywało. Kiedy myślę o sakramencie spowiedzi, odwołuję się do tego, od czego zacząłem, do tego nieustannego niezadowolenia. Mam wrażenie, że ono często nam towarzyszy, chociaż mogę się mylić. To ta uboga wdowa dla mnie jest obrazem spowiedzi. To znaczy, wydaje mi się, że właśnie w niej Jezus dostrzegł to, czego inni nie widzieli. I w związku z tym to, czego często my też nie widzimy w takim doświadczeniu niezadowolenia i również czasami w takim pragnieniu doskonalenia spowiedzi. To jest taki dziwny paradoks, który może spowodować, że właśnie nie dostrzega się tego, co tam jest. A Jezus widzi to, czego nie widzą inni. Tak? Taka jest znana książka, gdzie są słowa, najważniejsze jest zakryte dla oczu, najważniejsze widzi się tylko sercem. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. I na dodatek jeszcze bardzo lubię wiązać różne fragmenty Ewangelii, bo ona okazuje się bardzo piękną mozaiką czy symfonią, która przepięknie współbrzmi. To w tej ubogiej wdowie znajdziemy błogosławieństwo i to pierwsze, najważniejsze błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To ważne jest też zobaczyć tę wdowę, mianowicie dlatego, że dzisiaj też, ale wtedy jeszcze bardziej, kobieta, która była wdową, która była samotną, była bez obrony. Zwłaszcza w tamtych trudnych czasach, dzisiaj mamy instytucje opieki społecznej, dzisiaj mamy ZUS taki, jaki mamy, emerytury takie, jakie mamy, ale jednak człowiek dostaje jakieś pieniądze. Wtedy fakt bycia osobą zamężną dla kobiety oznaczał też bezpieczeństwo, również materialne, obronę. Wdowa była narażona nie tylko na szykany, czy na spojrzenia, czy na złośliwości ludzi, ona była po prostu narażona na najzwyklej w świecie pojętą śmierć. No, mogła po prostu umrzeć z głodu. Co prawda instytucja świątynna nakazywała dbanie o wdowy i sieroty, tak? No ale to tak jak z naszą dbałością o ubogich, różnie to mogło być. I teraz, jeżeli ta wdowa wrzuca dwa pieniążki, czyli wszystko, co posiada, to rzeczywiście ona nie ma pieniędzy po prostu. Nie ma nic więcej, żeby móc przeżyć do następnego dnia. I teraz oczywiście, że kiedy myślę o sakramencie spowiedzi, to w tej perspektywie patrzę na grzechy. Tak? Bo może to jest trochę zaskakujące, tak pomyśleć, ale jak się zatrzymamy i wstrzymamy oddech, spojrzymy, to może się okazać, że te grzechy czasami są naszymi pieniążkami. Tak? Może wręcz się okazać, tak, że zdarzy nam się myśleć o sobie jako o kimś, kto nie ma talentów. Ja pamiętam takie zdarzenie, to długo we mnie też pozostają takie wypowiedzi, jak czytaliśmy Ewangelię o talentach i ktoś powiedział: ojcze, tutaj brakuje czwartej osoby. Pamiętacie, jest jeden, który ma pięć, jest ktoś, który ma dwa i ktoś, kto ma jeden talent. Ja mówię: czwartej brakuje? A ten ktoś mówi: tak, no bo brakuje tego, kto nie ma żadnego talentu. A wtedy mówię: no chyba myślisz o sobie, tak? Tak, ktoś mówi: tak, tak, ja myślę o sobie, tak, nie mam żadnego talentu. I teraz, gdyby tak spojrzeć na fakt grzechu, to może się okazać trochę zaskakujące to, że my mamy rzeczywiście co przekazać Jezusowi. No to dziwne, tak? On akurat ma takie hobby, że lubi kolekcjonowanie grzechów. No dziwne hobby, tak? No nikt lepiej, żeby nie miał takiego hobby, ale on akurat takie ma. I on to lubi. I na dodatek sprawia mu przyjemność to, kiedy mu się te grzechy przynosi. Dlaczego? To znowu wracam do tego, jak Jezus patrzy na ubogą wdowę. Inaczej rzecz jeszcze mówiąc, jeżeli on tak patrzy na nią, to też jak patrzy na mnie. Jak patrzy na mnie, że dostrzega to, czego ja nie widzę i czego może nie widzą inni. Otóż to, co bym chciał uczynić jeszcze bardziej tezą tego naszego spotkania, to to, że Jezus w mojej spowiedzi, którą, jak mówię, przyrównuję do tej ubogiej wdowy rzucającej dwa ubogie pieniążki, czyli wszystko, co posiada, do świątynnej skarbony, że Jezus w tej spowiedzi mojej, właśnie ubogiej, właśnie niedoskonałej, właśnie takiej, z której jestem niezadowolony, że On w niej rozpoznaje swoją drogę, że On w niej rozpoznaje siebie. Skąd mi się bierze ta inspiracja? Przyniosłem tutaj ze sobą kolejną książkę. Książkę zatytułowaną Spowiedź. To wydaliśmy przed wielu laty. Na razie jej nie mamy w sprzedaży. To taki jestem marketingowiec, pokazuję książkę, nie mamy w sprzedaży. Adrienne von Speyer, mistyczka z Holandii. Książka cała poświęcona spowiedzi. Na pociechę też, mówiąc o tym, że nie mamy jej w sprzedaży, powiem, że chciałbym, żebyśmy ją wznowili, ale to pewnie trochę potrwa. Powiem, że no właśnie też czasami warto jest się nie spieszyć. Tak jak proponuję patrzeć na sakrament spowiedzi spokojnie, poświęcić czas na ogląd, na kontemplację, to tak bywa z tego typu książkami. Dlaczego o tym mówię? Bo ja osobiście jestem opóźniony w rozwoju. Ponieważ kiedy byłem klerykiem, no to głównie czytałem takie książki właśnie. Józef Czapski, Wyrwane strony. Jakby mnie magister, nasz przełożony, zmuszał do przeczytania Adrienne von Speyer, to ja bym uciekał. Po prostu w ogóle tego nie rozumiałem. Jan od Krzyża 0 albo minus 10. Nie, Teresa Wielka, no to już zupełnie, tak? Wielcy mistycy nic. Faustyna Kowalska to obchodziłem takim długim łukiem, tak? I teraz w zakonie jestem już ponad 25 lat i widzicie, dopiero powolutku dojrzewam do tego, żeby sięgnąć po takie książki. Bardzo, bardzo powoli. Adrien von Speyer jeszcze całej nie przeczytałem. Tylko tak sobie ją gryzę powolutku, tak sobie przeglądam, ponieważ to są rzeczy niełatwe. To rzeczywiście są sprawy niełatwe. Zdarzają się ludzie, którzy od razu rzeczywiście wchodzą w samo centrum i rozumieją i to do nich przemawia i płoną. Jeżeli tak jest, to niech dziękują i niech się cieszą. Ja podaję siebie jako przykład niepełnosprawnego, który jest opóźniony w rozwoju, dlatego żeby pocieszyć, że Pan Bóg daje czas i wyznacza rytm. Tak? Dla mnie dojście do tych książek, takich, które dotyczą mistyki, dotyczą bardzo głębokich spraw teologicznych, odbyło się dzięki Teresie od Dzieciątka Jezus. To dzięki niej, ale to również dlatego, że ona odsłoniła swoją duszę, swoją drogę i opowiadała o sobie. Mniej o teologii, a bardziej o tym, jak ona to przeżywała. I tak jak słuchałem tego, jak ona to przeżywała, to powoli się zaczynało odsłaniać, że może inni, jak mówią o teologii, to tam pod spodem też są ich przeżycia. I teraz, co mnie zainspirowało właśnie u tejże Adrien von Speyer? Otóż przygotowywałem się do kazania na chrzest Pana Jezusa 6 stycznia. I no, przeglądałem sobie to, co tutaj pisze ta pani von Speyer w poszukiwaniu inspiracji. I nagle właśnie takie proste zdanie, kiedy ona mówi, Jezus czeka w kolejce razem z innymi ludźmi, którzy chcą przyjąć chrzest od Jana. Teraz dlaczego o tym mówię? Bo ja oczywiście studiowałem, tak? Studiowałem teologię, studiowałem w Rzymie, tam mnie posłano i mam w sobie takie sformułowania, które są no, takimi fundamentami teologii mówiące o tym, że Jezus przyjął na siebie los człowieka, tak? Że przeszedł moją drogę. No, ja to wszystko wiem, tak? Tylko to jest trochę tak, że pomiędzy tym, że my usłyszymy jakąś prawdę i wiemy, a tym, że ona się jakoś tak odsłoni dla nas, no czasami jest długa droga. Także no, jak mówię, droga od rozumu do serca jest bardzo długa, czasami trwa 50 lat. I też nie trzeba się spieszyć. I kiedy usłyszałem to zdanie, Jezus czeka w kolejce, to akurat było niedługo po tym, jak właśnie odbywały się spowiedzi przedświątecznej. Wiecie, jak to u nas jest. Miara jest taka, że jak są spowiedzi przed bożonarodzeniowe, czyli adwentowe, to kolejka się kończy tam gdzieś z tyłu przy drzwiach wejściowych, tak w połowie nawy. Jak już jest bardzo blisko, to tutaj tak zawija, prawda? A jak wygląda w Wielkim Poście? W Wielkim Poście, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu, kończy się tutaj przy wejściu do zakrystii, a czasami zawija tam przy tym wejściu do zakrystii i tak troszeczkę takim salonem idzie, nie? I teraz proszę zobaczyć, takie pytanie się we mnie pojawiło. Gdzie jest Jezus? Gdzie jest Jezus? Macie takie wrażenie, że sobie wyobrażacie, że Jezus siedzi w konfesjonale? Mi się tak dotychczas wydawało, że Jezus siedzi w konfesjonale, tak? Mówimy, spowiadam się Tobie, tak? Mówimy Jezu, przywołujemy. Czasami niektóre osoby się tak spowiadają, jakby bezpośrednio zwracając się do Pana Boga. Nie? Tutaj nic nie ma złego w tym. Ale może to jest tak, że Jezus jest ostatni w tej kolejce? Tak? Że Jezus rzeczywiście ustawia się tam i czeka te 2,5 godziny na to, żeby się wyspowiadać w minutę, otrzymać pod Twoją obronę przez 7 dni w tygodniu, ja zawsze zdaję taką pokutę, i usłyszeć to odpukanie i koniec. Nie? Czyli, że Jezus przechodzi naszą drogę. To jest prawda wiary. To jest prawda wiary, że jeżeli On przyjął na siebie los człowieka, Słowo Boże stało się ciałem, to również w tym, mówi Adrien von Speyer, co było ówczesnym doświadczeniem człowieka, a tam ludzie czekali w kolejce do tego, żeby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. I pamiętacie, co powiedział Jan Chrzciciel? Wtedy, kiedy zobaczył Jezusa, mówi, to niemożliwe, to ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie. A Jezus mówi, zgódź się na to, bo tak się godzi. Teraz ma się tak wydarzyć. Taka jest droga. I dlatego Adrien von Speyer mówi, że właściwie całe życie Jezusa to jest spowiedź. Jest bardzo ciekawa rzecz. Cała jej książka, zatytułowana Spowiedź, sprowadza się do tego, że ona mówi, wszystko, co było w życiu Jezusa, to jest spowiedź. Proszę zobaczcie, jakby, jak nam może się zmienić nasze spojrzenie na nasze własne życie, tak? Bo no, z natury rzeczy mówimy spowiedź, to jest właśnie wtedy, jak stoję w tej kolejce do konfesjonału, tam idę do konfesjonału, albo się spotykam z jakimś księdzem poza konfesjonałem. Otóż von Speyer mówi, wszystko w życiu Jezusa jest spowiedzią w takim znaczeniu, no jak to widzimy na krzyżu, kiedy Jezus rozpostarł ramiona i oddał się Ojcu. To znaczy, wszystko jest przezroczystością. Wszystko jest odsłonięciem. Nic nie jest dla Niego, dla Syna, tylko i wyłącznie dla Niego. Wszystko jest Jego przed Ojcem w otwarciu, w odsłonięciu. I to jest spowiedź. Od samego początku, tak? Z tym, co Jezus przyjął na siebie, czyli właśnie zaczynając od Betlejem, od pieluszek, idąc przez oczekiwanie w kolejce do chrztu Janowego, idąc przez mękę, idąc przez odrzucenie, przez te kłótnie, wszystko tam jest spowiedzią. W jakim znaczeniu? Dzisiaj sobie sprawdziłem, przygotowując się, słowo confessio. Bo z tego my mamy nasz konfesjonał, tak? To jest z łaciny się bierze. Konfesjonał, czyli miejsce, gdzie dokonuje się wyznania. Konfesjo pochodzi od łacińskiego słowa confiteor, tak? Kiedyś w liturgii rzymskiej tak nazywano ten moment, kiedy mówimy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Confiteor, czyli wyznanie grzechów. Ale okazuje się, że jest również kilka zupełnie innych sensów tego łacińskiego słowa. Przytoczę je. To jest wysławianie, to jest wielbienie i wreszcie to jest pieśń dziękczynna. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, tak? Że to jest pieśń dziękczynna. Tak? Jezus, który właśnie jest odsłonięty, który jest przezroczysty, który ma roztwarte ręce, tak jak na krzyżu, śpiewa chwałę Ojca, czyli oddaje Ojcu wszystko. I w tym znaczeniu całe Jego życie jest spowiedzią. Wszystko, co się wydarza. Jest taki człowiek, który w ten sposób opowiedział swoje życie, ten ktoś się nazywa Święty Augustyn. Ja przyniosłem jego książkę zatytułowaną Confessiones po łacinie, a zatem wyznania. Bardzo poruszająca książka. To jest jeden z niewielu przykładów starożytności chrześcijańskiej, gdzie autor tak bardzo wprost mówi o sobie. Drugi taki autor to jest święty Hieronim. Nie ma więcej takich autorów. Święty Augustyn jest tu absolutnym liderem, gdzie odsłania właściwie całe swoje życie. To jest książka pisana w momencie przełomu życia, to tak klasycznie dzisiaj by się powiedziało kryzys wieku średniego, kiedy Augustyn się rozlicza z przeszłością, jest już człowiekiem nawróconym, tak? I ma jakąś potrzebę wyznania. I teraz właściwie można byłoby powiedzieć, że ta książka to jest spowiedź generalna. Czasami przychodzi taki pomysł na nas, żeby dokonać spowiedzi generalnej. Przychodzą osoby do konfesjonału, mówią, ojcze, chciałbym dokonać spowiedzi generalnej. I wtedy ja, myślę, że moi bracia też, ale tego nie wiem, no ja się zawsze pytam, ale jaki byłby argument, jakie byłoby uzasadnienie, jakbyś to przeżywał, dlaczego? Czy dlatego, ponieważ jest takie poczucie, że nie wszystko zostało odpuszczone w dotychczasowych spowiedziach, czyli że wtedy byśmy tą spowiedź generalną przeżywali jako poprawkę, rozumiecie, że nie zdałem dobrze egzaminu, więc jeszcze raz muszę przyjść do egzaminu. Bo jeżeli tak mówię, to mamy pewien kłopot, ponieważ każda spowiedź gładzi wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy, tak? Nawet dlatego często przytaczam tą formułę, jakiej mnie nauczono, kiedy się przygotowywałem do pierwszej spowiedzi, że żałuję za wszystkie grzechy, te, które pamiętam i nie pamiętam. tak? Właśnie dlatego, żeby no, ogarnąć tym żalem to wszystko, co na przykład, czego może sobie nie uświadomiłem, tak? Żeby to, ta formuła dała mi taką rękojmię, że wszystkie grzechy są odpuszczone. A zatem spowiedź generalna to nie jest poprawka. To nie jest coś takiego, że tam być może, że jeszcze coś zostało i to chodzi o to, żeby jeszcze to umyć. Tak? To nie jest Ajax, ani tam żaden jeden płyn, że my będziemy teraz czorowali. Nie. Spowiedź generalna to jest właściwie uwielbianie. Także ja zbieram jeszcze raz całe życie i mówię, rzeczywiście dużo tam było nie najlepszych rzeczy. Dużo było zakrętów, dużo było wywrotek, ogromnie dużo. Bądź uwielbiony. Oddaję Ci to wszystko, czyli jestem transparentny, tak? Znowu wracam do tej wdowy i do tych dwóch pieniążków. Jest taki paradoks i my bardzo często to czujemy, zwłaszcza kiedy ktoś długo nie był u spowiedzi i mu się życie pokomplikowało i się zawirowało wiele rzeczy, że spotykam się z tego typu argumentacją. Ktoś mówi, przyjdę, ale najpierw się naprawię. Najpierw się poprawię. Najpierw polepszę moje życie. Wydaje się, że to brzmi szlachetnie. Tak? Natomiast ja wtedy zawsze mówię, uwaga, diabeł jest bardzo pobożny. W cudzysłowie jest doskonałym teologiem. Bardzo świetnie argumentuje i mówi, pójdziesz rzeczywiście do spowiedzi, ale najpierw się popraw. Najpierw się popraw, najpierw zwycięż swoje grzechy, wyjdź z tego, a wtedy będziesz mógł przyjść. Dlaczego on tak mówi? Bo on wie, że człowiek sam sobie nie da rady. Nie da rady. I może się zdarzyć właśnie, że przyjmiemy ten potrzeb i powiemy, to ja najpierw te dwa pieniążki zatrzymam dla siebie, najpierw je pomnożę, puszczę je w obieg, ale po swojemu i jak już będę miał tak, no może 100 tysięcy, to wtedy przyjdę do Jezusa i powiem, o, mam 100 tysięcy, zobacz, jest się czym pochwalić, tak? Już nie jestem ubogi. Cieszysz się, Jezus, że już nie jestem ubogi? A Jezus mówi, a ja jestem dalej. A ja dalej jestem ubogi, tak? Jestem miłośnikiem ubóstwa. A zatem spowiedź generalna, to co robi święty Augustyn, jest to oddawanie wszystkiego, bo może być tak, że rzeczywiście coś jest zgładzone, coś jest wyznane przez nas, ale może być nieoddane. Tak, że my jeszcze cały czas tam troszeczkę trzymamy dla siebie. Tutaj jest taki początek drugiej księgi wyznań, kiedy Augustyn mówi coś takiego, przywołam teraz we wspomnieniu dawną obrzydliwość, ten jad, którym ciało zatruwało duszę, przywołam nie dlatego, jakobym go lubił, ten jad, lecz po to, abym Ciebie umiłował, Boże. Właśnie przez miłość do miłości Twej przebiegam w gorzkim rozmyślaniu niegodziwe ścieżki mej przeszłości, abyś Ty dla mnie tym bardziej słodki się stał, błogości niezwodnicza, zasobna i bezpieczna. A zatem robię to po to, żeby Ciebie jeszcze bardziej kochać. Ty, co mnie dźwigasz z tego rozproszenia, w jakim siebie roztrwoniłem, gdy od Ciebie jednego się odwróciwszy, zgubiłem się wśród spraw tak wielu. A zatem konfesjo jako pieśń pochwalna na cześć Ojca, jako uwielbianie. Mówię to po to, wyznaję to, wracam, żeby uwielbiać Boga. Żeby uwielbiać Go moimi grzechami. To jest niezwykły paradoks sakramentu spowiedzi, tak? Że przynosimy Bogu to, co nie ma wartości. Bo grzech nie ma wartości. Natomiast w momencie, kiedy Mu to oddajemy, to możemy powiedzieć, ja Cię uwielbiam. Ja Cię uwielbiam moimi grzechami. W tym momencie to, co jest niczym, staje się wartościowe. Dlatego my w czasie Wigilii Paschalnej śpiewamy błogosławiona wina. Błogosławiona wina Adama, bo dzięki niej przyszedł Zbawiciel. Ale nie można byłoby tak powiedzieć, gdyby nie było Zbawiciela. I teraz tym, który pierwszy przeszedł tę drogę, jest Jezus Chrystus. Jak mówię, On w mojej spowiedzi siebie rozpoznaje, bo On pierwszy ją odbył, albo inaczej rzecz ujmując, On ją odbywa razem ze mną, On stoi razem ze mną w kolejce. Ja tu przyniosłem dzisiaj taki obraz i on będzie przedmiotem tej drugiej godziny naszego rozważania. Będę o nim się starał opowiedzieć. To jest Giovanni Bellini, włoski artysta, który żyje w latach 1428-1516. To jest kolejny obraz, który dla mnie pokazuje teraz w ostatnich dniach spowiedź. To jest spowiedź święta. Będę się starał to uzasadnić. I teraz tylko tyle powiem, bo to przed przerwą ostatni przykład, który będę chciał pokazać. Proszę zobaczyć, że tu jest Jezus martwy. Tak? On umarł. On umarł w wyniku grzechu. Bo śmierć jest owocem grzechu. Nie swojego. Tak? To jest podstawowa prawda teologii. To znaczy, że on przeszedł właśnie tą kolejkę do spowiedzi, te wszystkie elementy mojego życia, wszystkie wydarzenia. I w konsekwencji, tak jak i ja umrę, kiedyś Jezus umarł. I teraz Adrien von Speyer mówi tak, i to wszystko, co robił łącznie ze śmiercią, było spowiadaniem się, czyli wyznawaniem Ojca, czyli odsłanianiem się przed Ojcem. I teraz proszę zobaczyć, bo tutaj właśnie mamy to ciało Jezusa. Ja w drugiej godzinie będę się starał pokazać, że to jest moje ciało, że to jestem ja w momencie spowiadania się. Tak? I ale zanim do tego obrazu przejdę, to chcę pokazać drugi obraz, który jest autorstwa nieznanego. Dzisiaj go znalazłem. Dlaczego go pokazuję? To jest Miłosierny Samarytanin. To też jest obraz spowiedzi, albo inaczej mówiąc, też obraz Chrztu Świętego. Tak ojcowie Kościoła, święty Ireneusz, przy pomocy tej Ewangelii tłumaczyli, dlaczego jest chrzest potrzebny. Normalnie tak jest to tłumaczone, że Miłosierny Samarytanin to jest Jezus. To jest Zbawiciel, tak? Czyli to jest ten człowiek, który trzyma na kolanach pobitego, tam widzicie konia, pewnie za chwilę go włoży na tego konia. Natomiast w świetle tej interpretacji, którą podaje zwłaszcza Adrien von Speyer, to oczywiście jest prawdziwe, że ten Miłosierny Samarytanin to jest Jezus. Ale można powiedzieć również, że ten pobity to jest Jezus. To jest Jezus. Tak? Właśnie on, ten leżący przy drodze. I proszę zobaczyć podobieństwo. Tak? Tu mamy ciało Pana Jezusa. Ten obraz się nazywa Pieta. Tu mamy ciało pobitego, trzymane przez Miłosiernego Samarytanina. Tak? Bardzo podobne też ułożenie. Czasami będziemy mieli na przykład u Michała Anioła, tak? W tej słynnej piecie bardzo podobnie Jezus martwy wygląda. Tak? Pobity, leżący. Zresztą jest w Ewangelii, gdzie Pan Jezus podaje przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, takie sformułowanie, że zbójcy napadli na człowieka, który szedł do Jerozolimy i zostawili go na wpół umarłego. To jest bardzo istotne, na wpół umarłego, tak? Tutaj ten człowiek jest na wpół umarły. W jaki sposób to się odnosi do spowiedzi? Po przerwie będę się starał powiedzieć, natomiast istotne dla nas jest to, że grzech od samego początku, no to za daleko poszedłem, grzech od samego początku jest kojarzony ze śmiercią, tak? Tak jest w Księdze Rodzajów, mamy, że grzech sprowadził śmierć na ziemię. Tak? I w tym znaczeniu tutaj za chwilę będę się starał powiedzieć, dlaczego rozumiem ten obraz jako obraz dotyczący spowiedzi. Myślę, że jest nas dużo, nie wiem, czy będziemy w stanie po prostu się poruszać, ale no, należy nam się chwila przerwy.